Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twej duszy.
Jeśli ktoś z Was sobie przeczytał te teksty z Księgi Estery, to będzie mu łatwiej mnie zrozumieć. Tak czy owak, osoba Estery jest taką osobą instruktażową. Ona świetnie może nas wprowadzić w modlitwę. Dużo mówimy o modlitwie i dużo powinniśmy się też modlić. Pamiętacie więc, jak to było z tą Esterą? Prosta dziewczyna z żydowskiej rodziny i nagle na skutek pewnych przesunięć na dworze dostaje się bardzo blisko oblicza pana, króla Azwerusa. Zostaje królową. Jest piękna, używa pięknych kosmetyków pachnących. Ale pewnego dnia dochodzi do takiej historii bardzo niemiłej. Jeden z dygnitarzy, właściwie z ministrów, może jakiś odpowiednik premiera czy wezyra, doprowadza do tego, że król wydaje dekret eksterminacyjny dla całego narodu izraelskiego. Nie wie, w jaki sposób rozwiązać to zagrożenie. Za namową swojego stryja Mardocheusza podejmuje się modlitwy. Modlitwy bardzo trudnej. Modlitwy, która jest właściwie wyrzuceniem śmieci z całego swojego życia. Dlatego też w pewnym momencie w tekście pojawia się taki gest. I rzeczywiście udaje się. W pewnym momencie, w piąty rozdział Księgi Estery, Estera pojawia się na dziedzińcu wewnętrznym po 30 dniach nieobecności przed obliczem króla. Wchodzi bez pytania, bez zaproszenia. Każdy, kto wchodził bez zaproszenia w ten dziedziniec wewnętrzny, był karany śmiercią. Tu ciekawe są te liczby. 30 dni, 3 dni. No, 30 dni, 3 dni. 30 dni czekała na króla, 3 dni się modliła. Kiedy stanęła przed obliczem władcy, to, co ujęło go, to, co go przekonało, to, co go otworzyło na nią, to nie była jakaś przemowa dumna, pełna jakichś zarzutów, pretensji, żali, argumentów. Ona po prostu zemdlała ze strachu prawie. Czyli okazała swoją słabość. I w tym momencie, kiedy ona była jakby najsłabsza, bo groziło jej zagrożenie śmierci, bo bezprawnie tam gdzieś się udała, w jakieś miejsce, gdzie tylko król mógł sam zapraszać człowieka, a nie człowiek sam mógł tam wchodzić. Nie miała prawa tam samodzielnie wchodzić. Z tego przerażenia, że od niej zależy bardzo dużo los wielu ludzi, no, prawie zemdlała. Ale ten moment słabości okazał się bardzo ważny. To tak mówię dla przypomnienia tej historii. Przypominam tę księgę. Zapewnienie sobie szczęśliwego życia, osiągnięcie powodzenia, sukcesu nie gwarantuje nam upragnionego spokoju. Estera miała świetną pozycję w społeczeństwie, a jednak nie uniknęła krzyża, zagrożenia. Więc nie ma takiej pozycji na świecie, w której wreszcie uporałbyś się ze wszystkimi problemami. Cokolwiek wybierzesz, to wydaje ci się, mówisz, o wreszcie jak sobie będę miała to i to, i tamtego, i to, wreszcie sobie tak poustawiam, to wreszcie będę miała spokój. Guzik, prawda? Byleby tego nie mówić w Chorwacji. Bo to bardzo brzydkie słowo podobno w Chorwacji, guzik. Zawsze jesteśmy stawiani przed jakimś rodzajem umierania, przed jakimś doświadczeniem. Nie ma takiego miejsca na świecie, w którym w jakimś bunkrze będziemy siedzieć antynieszczęśliwym, nie? Estera w pewnym momencie swego życia musiała wybrać umieranie za innych w modlitwie i ryzykowanie wszystkiego, co osiągnęła, albo umierać w wyrzutach sumienia, w poczuciu zdrady swego narodu i zapewnić sobie jakiś tam komfort. Zawsze jest jakiś rodzaj śmierci. Czy wybierzesz to, czy tamto. Tu cię inna śmierć czeka, tam inna. Jakieś umieranie. Uratować siebie i stracić Mardocheusza, swojego stryja, czy zaryzykować własną śmierć, stanąć przed obliczem władcy dla uratowania kogoś, kogo kochała jak ojca. I co zrobić? Kiedy uciekamy od umierania dla innych, wchodzimy w śmierć, w grzech. To już znamy. Estera to kobieta rozdarta pomiędzy pokusą egoizmu a poświęceniem. Takie rozdarcie można przetrwać tylko dzięki modlitwie. Dlatego z najtrudniejszej chwili walki wewnętrznej widzimy ją w pokornym uniżeniu przed Bogiem. Bez korony, ze śmieciami na głowie, ze łzami w oczach błaga o pomoc Boga, zanim pojawi się przed majestatem swego męża, a zarazem autora dekretu o eksterminacji jej narodu. I tak czasem w życiu jest, że ten, kto jest twoim największym wrogiem, jest też twoim największym dobro. Jasne. To jest ta tajemnica biblijna. To ktoś, kto zna Słowo Boże, wie, że jak cię ktoś prześladuje, to nie uciekaj tak za szybko przed nim, bo może jest to twój wielki pomocnik. Otóż się ucieknę jednak do pewnego tekstu. Pamiętacie, kiedy Bóg stworzył Adama, zauważył, że Adam był bardzo samotny. Dlatego stworzył mu pomoc. W języku hebrajskim pomoc nazywa się azer, ale chyba złośliwi rabini niektórzy przekręcali to wyrażenie azer na acer. Niewielka różnica. Acer to znaczy przeszkoda. Widząc samotność Adama, Pan Bóg stworzył mu przeszkodę. To jest sens, oczywiście. To, że Ewa mu wyszła bokiem. Dzięki temu Adam mógł się bardziej starać. Tu wrócę do męża Estery. Zobaczcie, człowiek, który może ją zabić w każdej sekundzie i właściwie wydaje dekret eksterminujący jej naród, a jednocześnie ukochany mąż. Jak to pogodzić? Są tu małżonki. Ja bym je spytał, czy czasem tak nie ma. Czy czasem tak nie ma, że twój mąż jednocześnie jest i tym, i tym? Tak może być i z żoną. Jak Biblia naprawdę pozwala nam lepiej widzieć to, co widzimy. Rzecz dzieje się na dworze Azwerusa, króla Persji. Po odrzuceniu żony o imieniu Waszti, król dokonuje wyboru nowej małżonki. W konkursie brało udział wiele pięknych kobiet, ale Azwerus Esterę umiłował nad wszystkie inne kobiety. Została królową. Trudno sobie wyobrazić wspanialszy awans społeczny. Powodzenie dla młodej kobiety, pochodzącej z prześladowanego narodu. I znowu ten sam motyw. Im bardziej ktoś jest prześladowany, tym bardziej awansowany. Taka jest technika Bożego działania, Bożej łaski wobec nas. My często widzimy tylko nieszczęście, ale przecież nieszczęście to może być drabina do szczęścia. Albo to może być inna strona szczęścia, tak jak to powiedział ojciec Pio na pewnym kazaniu, nie? Że nasze życie ma dwie strony. Z jednej strony jest to haft, a z drugiej strony plątanina nici. Mogła zachowywać się jak jedna z córek ojca Goriot, ale Estera utrzymywała kontakt ze stryjem, którego sytuacja z dnia na dzień stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Ze względu na intrygi jego osobistego wroga, jednocześnie doradcy królewskiego Hamana Agagity, wiecie skąd on się wziął, podstęp Agagity Hamana zmierzał do zniszczenia całego narodu Mardecheusza. Doprowadził do tego, że ten dekret się pojawił. Uzyskanie takiego dekretu tym łatwiej przyszło Hamanowi, królowi, gdyż Haman przyrzekł Azwerowi 10 tysięcy talentów srebra po udanej akcji zniszczenia wszystkich Żydów. Skąd znamy taką liczbę 10 tysięcy talentów z Biblii? Dłużnik. Przypowieść o dwóch dłużnikach. I bardzo dobrze. Suma tych pieniędzy kojarzy się z przypowieścią Jezusa o dwóch dłużnikach i królu i pozwala zrozumieć całą historię w temacie przebaczenia, na które nie mógł się zdobyć Haman. A czego nie mógł przebaczyć? Tego, że Mardocheusz mu się nie kłaniał. Za brak czołobitności, z jakim spotykał się ze strony Mardocheusza. Trzeci rozdział, wiersz 5 Estery. Gniew Hamana miał swoje korzenie w jego ogromnej pysze. Im większa pycha, tym większa nienawiść. Jak zwykle, kiedy mamy do przebaczenia jakieś małe rzeczy, drobne rzeczy u kogoś, a prezentujemy ogromną złość i nienawiść, to ona wskazuje na kolosalne rozmiary pychy. Bo Bóg potrafi ogromne rzeczy przebaczyć szybko. Człowiek małe rzeczy nie przebacza długo. Właściwie to historia jakby się powtórzyła, gdyż taki sam gatunek gniewu miał też sam Azwerus wobec swojej pierwszej żony. Zobaczcie, w życiu się coś powtarza. Waszti, pierwsza żona Azwerusa, nie chciała okazać szacunek mężowi i stawić się na ucztę wtedy, gdy on chciał. To jest na samym początku księgi. Azwerus zaprosił Waszti, pierwszą żonę, na ucztę, ona nie chciała przyjść. I Haman widzi Mardocheusza, mówi, kłania im się, on nie ukłania się. W Biblii coś tutaj się jakby powtarza. Azwerus był więc jakby przeczulony na punkcie braku szacunku co do jego osoby, co sprytnie wykorzystał Haman. Jeszcze coś dodam. Azwerus miał pierwszą żonę Waszti. Waszti w języku hebrajskim ma związek skojarzeniowym też ze słowem, który podobnie brzmi, Waszti, tylko inaczej się trochę zapisuje. To pierwsze Waszti znaczy moja hańba. To drugie to jest po prostu imię. Moja hańba. Moja hańba imię lub mój wstyd. Kilka razy powiedziałem o tym, że w modlitwie dobrze jest przypomnieć sobie czyj wstyd? Swój. Azwerus nie dopuścił Waszti do siebie. Ona miała na imię Waszti, mój wstyd. Nie chciała przyjść, pokazać się przed królem. Co mnie hamuje, żeby pokazać się przed Chrystusem? Boję się, że odkryję swój wstyd. No to właśnie na modlitwie powinienem tym bardziej swoje najbardziej wstydliwe czy bezwstydne sytuacje przedłożyć przed Bogiem. To jest droga do wielkiego uświęcenia. Moją hańbę najpierw na modlitwie. Nie, Panie, widzisz, jestem tutaj 3 razy, poszczę, 7 razy się modlę, nie? Wiecie, jak się to kończy z taka modlitwa. Tylko najpierw, Panie, ja mam mój wstyd, mój bezwstyd. Odtrącenie budzi odtrącenie. Historia się powtórzyła i wróciła do niego w innej formie jakby. Azwerus poczuł się dotknięty, zawstydzony, wręcz upokorzony odmową Waszti. To już taką ludzką historię tu rozważam. Odtrącił swoją pierwszą żonę. Haman w taki sam sposób reaguje. Przedstawił władcy Żydów jako nieposłusznych królowi, a on był zraniony nieposłuszeństwem żony. Więc w taki sam sposób zareagował. Nieposłuszny, zabić. Był zraniony przez żonę, dlatego na wszystkich wyrzucał swoje, odreagowywał swoje zranienie, swój uraz. Zadziałał ten sam mechanizm urazy i król zdecydował się na zagładę Żydów, bo przypomniało mu się to, że żona nim wzgardziła. Dlaczego powtarzają nam się w życiu podobne historie? Tylko dlatego, byśmy mogli je dobrze przeżyć, nie grzesząc gniewem i urazą, ale przebaczeniem i pokorą. Powtarzamy w życiu dotąd coś, dopóki tego dobrze nie przeżyjemy. Dlatego ci się powtarzają pewne historie.
Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.